Uważam to za szczególny zaszczyt i wielki przywilej, że mogę być pośród Was. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i cieszę się, że dane mi jest dzisiaj mówić na mój ulubiony temat. W ogóle każdy temat o Panu Jezusie Chrystusie jest ulubiony. Natomiast Księga Izajasza to jest księga wyjątkowa w Piśmie Świętym. I ktoś powiedział, że gdybyśmy w Biblii mieli tylko Księgę Izajasza, to nam wystarczy na całą wieczność. A więc możemy sobie wyobrazić, jak wspaniałe bogactwo mamy w tej księdze. Chciałbym dzisiaj mówić na temat osoby Pana Jezusa w czterech pieśniach Izajasza. Prorok Izajasz to był niecodzienny prorok. Był to człowiek wychowany na dworze królewskim w Jeruzalem. Jego wujkiem był król, a więc wychowany w warunkach dworskich, i był to człowiek o wyjątkowej aparycji. Zdolność, człowiek, który mówił i pisał z polotem i dlatego został nazwany księciem wśród proroków, a Hieronim, ojciec Kościoła, żyjący na przełomie IV i V wieku, powiedział, że to jest ewangelista Starego Testamentu. Pan Bóg użył Izajasza nie tylko do rozwiązywania tych codziennych, teraźniejszych tak zwanych problemów duchowych, które miały miejsce na przykład na dworze Hiskijasza, ale również został Izajasz użyty w szczególny sposób do opisania osoby Pana Jezusa. Został nazwany prorokiem mesjanicznym, podobnie zresztą jak Zachariasz. I Izajasz napisał tyle proroctw mesjanicznych, że może konkurować tylko z psalmami. W psalmach jest opisanych 32 proroctwa mesjaniczne. Izajasz o jedno proroctwo więcej. No ale psalmów jest 150, a księga Izajasza jest jedna. I było to niesłychanie istotne, dlatego że Pan Bóg przez okres wielu stuleci przygotowywał swój naród na przyjście Mesjasza. Mesjasz, który przyjdzie na ziemię, będzie człowiekiem, a nie będzie miał żadnej aureoli. Więc jak go rozpoznać? Stąd też na kartach Pisma Świętego od Księgi Genezis, od Ogrodu Eden, aż po Księgę Malachiasza jest 108 proroctw mesjanicznych, które mówią o tym, w jaki sposób naród wybrany mógł Mesjasza rozpoznać. Jednym z takich znaków rozpoznawczych było to, że urodził się w Betlechem, 8 kilometrów od Jeruzalem. Bracia i siostry, czy myślicie, że ktoś z kapłanów się pofatygował sprawdzić, czy Mesjasz się urodził? A przecież dostali wiadomość od tych trzech ludzi z dalekiej krainy, którzy przyszli zapytać, gdzie jest ten nowonarodzony król izraelski. Oczywiście szukali króla gdzie? W stolicy, i w pałacu królewskim. A król urodził się gdzie indziej. Urodził się nie w pałacu królewskim, ale w żłobie, bo przyszedł, aby zniżyć się do biednego człowieka w jego ubóstwie, w jego biedzie, w jego poniżeniu. Takim kolejnym przykładem, takim bardzo specyficznym proroctwem mesjanicznym, po którym można było poznać Mesjasza, było to, że Pan Jezus Chrystus wjechał na oślęciu do Jeruzalem. Było to w tak zwaną niedzielę palmową. Było to wypełnienie 9 wiersza, 9 rozdziału Księgi Zachariasza. No i oczywiście takich przykładów w Piśmie Świętym jest więcej. I Pan Bóg zrobił wszystko, żeby Mesjasz był rozpoznany. A kiedy Mesjasz przyszedł, jak to Jan w prologu zaznaczył, przyszedł do swojej własności, to swoi go nie przyjęli. Mieli napisane? Mieli. A więc można mieć w Biblii wiele wspaniałych prawd, ale nie mieć ich w swoim życiu, w swoim postępowaniu. I dla mnie jest to bardzo wielkie ostrzeżenie, aby spisane Słowo Boże szło w parze z moim osobistym chodzeniem z Bogiem, naszym chrześcijańskim życiu. Musi to iść w parze, a jeśli nie, to będzie oczywiście zmiana umysłu, o której mówi Jakub. Ludzie dwojakiego umysłu. Jeden umysł to jest na nabożeństwo, długa twarz, pobożna maska, a później przez cały tydzień życie w ogóle nie pokrywa się z tym, co wyznajemy w niedzielny poranek. I to jest dwulicowe życie, o którym mówi Jakub. Wspominam o Jakubie, dlatego że jutro w Jaworznie odbywa się wielka konferencja i mam wygłosić tam najtrudniejszy rozdział listu Jakuba, 3 rozdział, który mówi o tym, że życie chrześcijańskie musi iść w parze z naszym językiem. Izajasz to wielki człowiek. Napisał wiele wspaniałych prawd. Księga Izajasza, jak wiemy, dzieli się na 2 części. W pierwszej części Izajasz napisał 4 wielkie proroctwa, które zresztą w większości przypadków znamy z okresu godowego. W 4 rozdziale opisał Mesjasza, który będzie latoroślą. W 7 rozdziale opisał Mesjasza, który urodził się z niewiasty. Prawda? Niewiasta pocznie i porodzi syna. W 7 rozdziale Księgi Izajasza o tym czytamy. To wielki cud wcielenia, kiedy Słowo stało się ciałem. W 9 rozdziale jest 3 proroctwo opisujące Mesjasza jako syna. Bóg jest nam dany, syn urodził się. I to też jest często w okresie godowym cytowane. No i 11 rozdział to Mesjasz Król. To jest pierwsza część. A w drugiej części Izajasz napisał wspaniałe rozdziały, w których przedstawia postać, preegzystentną postać Mesjasza. A to tak przedstawił, jakby był jego biografem. Szczególnie 53 rozdział, który jest nazywany perłą w koronie teologii Izajasza albo Mont Everestem Izajasza. Tam jest opisane cierpienie i śmierć Pana Jezusa tak, jakby Izajasz był dziennikarzem i stał pod krzyżem i dokładnie to wszystko notował, aczkolwiek było to zapisane na 7 wieków przed narodzeniem Chrystusa. No i te wspaniałe proroctwa opisane w 42, 49, 50 i na przełomie 52 i 53 rozdziału zostały nazwane przez biblistów pieśniami o słudze Jahwe, czyli pieśniami o Ewet Jahwe, jakby to można było odczytać z tekstu hebrajskiego. Te pieśni są tak wspaniale opisane, że bez przesady można by jednej pieśni poświęcić jeden wykład albo jeszcze podzielić to na sekcje, żeby tego wykładu nie przedłużać. I dlatego jest to niesłychanie ważne, że w Piśmie Świętym Pan Bóg pozwolił, aby polski naród otrzymał taką wspaniałą księgę w naszym ojczystym języku. Księga Izajasza jest księgą cudowną. Jest to księga, która mówi o tym, że Księga Izajasza to jest Biblia w miniaturze. Posiada tyle rozdziałów, ile Biblia ksiąg. Pierwsza część Księgi Izajasza, rozdziały 1 do 39, stanowi odbicie w Starym Testamencie, a druga część Izajasza, rozdziały od 40 do 66, licząca oczywiście 27 rozdziałów, tyle co Nowy Testament ksiąg, jest odbiciem Nowego Testamentu. I dlatego 40 rozdział, ta nowotestamentowa sekcja Księgi Izajasza, zaczyna się od wystąpienia Jana Chrzciciela w rozdziale 40, a kończy się ta sekcja w dwóch ostatnich rozdziałach Księgi Izajasza i w dwóch ostatnich rozdziałach Księgi Objawienia, gdzie Pan Bóg zapowiada, że stworzy nowe niebo i nową ziemię. Może tylko jeszcze kilka słów na temat drugiej części Izajasza, bo nie mam czasu troszeczkę więcej powiedzieć na temat struktury całej wspaniałej Księgi Izajasza, ale ta druga nowotestamentowa część składająca się z 27 ksiąg dzieli się na 3 sekcje po 9 rozdziałów w każdej sekcji. A więc rozdziały 40 do 48, 49 do 57 i 58 do 66. I każda z tych sekcji kończy się stwierdzeniem: nie masz pokoju, nie pobożę. Środkowa sekcja, rozdziały 49 do 57, mówi o Mesjaszu. Mówi o jego cierpieniach, mówi o jego poświęceniu, mówi o jego poniżeniu. I ta środkowa dziewiątka ma w samym środku rozdział 53, a środkowym wierszem 53 rozdziału jest wiersz 5, który mówi o tym, że on został zgładzony z powodu grzechów naszych. A więc Izajasz to tak wszystko chrystocentrycznie ułożył, że nie ma takiego naukowca na świecie, który by takie wspaniałe dzieło natchnione napisał. I proszę zobaczyć, że prorok Izajasz w taki wspaniały sposób opisuje osobę Pana Jezusa Chrystusa. Może w takim razie szybciutko przejdźmy do pierwszej pieśni Izajaszowej. Każda z tych pieśni mówi co innego o Mesjaszu. Pierwsza pieśń w 42 rozdziale mówi o urzędzie i służbie Mesjasza. Druga pieśń w 49 rozdziale mówi o zadaniu i dziele Mesjasza. Trzecia mówi o posłuszeństwie i ufności Mesjasza. A czwarta mówi o cierpieniu i o triumfie Mesjasza. Każda z tych pieśni inaczej opisuje Mesjasza. W rozdziale 42 jest mowa o jego powołaniu. W 49 jest napisane, że on został posłany przez Ojca. W 50 rozdziale jest napisane, że on jest poświęcony przez Ojca. A w 52 i 53 rozdziale jest napisane, że on cierpiał i odniósł w końcu triumf nad śmiercią, nad grzechem i dokonał dzieła zbawienia. No i oczywiście tutaj w tych poszczególnych pieśniach Izajaszowych mamy inne aspekty. Pierwsza pieśń opisana w 42 rozdziale to pieśń, w której Bóg przedstawia swojego Syna. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. To mówi Bóg. Każda z tych czterech pieśni mówi najpierw o misji Mesjasza w pierwszych wierszach, a później w drugiej części mówi o tym, że Bóg przyznaje się do tego i potwierdza tę misję Mesjasza. I tak w 42 rozdziale, w pierwszych czterech wierszach jest opisana misja Mesjasza. To będzie niesłychana misja. Bóg mówi oto sługa mój. Oto sługa mój, ten, któremu wszystkie chufy aniołów, serafy i cheruby i archaniołowie oddawali przez całą wieczność chwałę, przyszedł tutaj na ziemi i pozbawił się chwały, którą posiadał u Ojca. Apostoł Paweł w drugim rozdziale listu do Filipian nazywa to określeniem greckim kenosis. Mianowicie wyrzekł się z okazania na zewnątrz swojego majestatu boskiego. I kiedy chodził po ulicach, nic nie było w nim widać z Boga. Zwykły, przeciętny mieszkaniec pogardzanego Nazaretu. Wiemy, że Pan Jezus pierwsze 5/6 swojego życia spędził w pogardzanym Nazarecie. Wiecie dlaczego pogardzanym? Bo jeden z uczniów nawet powiedział, czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Było to miasto rzemieślników, prostych ciułaczy, którzy z biedą mogli zarobić na utrzymanie swojej rodziny. I tak był warsztat ciesielski, a potem byli ci, którzy robili uprzęże dla koni, a potem byli ci, którzy robili koła i wozy i torebki kaletnicy, różnego rodzaju zawody. I to taka jedna ulica ciągnąca się przez pogardzaną mieścinę Nazaret w Galilei i pełno takich maleńkich warsztacików. A w jednym z tych warsztacików prymitywnym heblem Syn Człowieczy przez 30 lat ciężko pracował, a po śmierci swojego opiekuna na utrzymanie swojego młodszego rodzeństwa. Dzisiaj stolarze mają wszelkiego rodzaju udogodnienia, różnego rodzaju piły, różnego rodzaju udogodnienia, różnego rodzaju maszyny, wiertarki. Ach, to jest coś niesamowitego. Zajdźmy do stolarza, to widzimy, jak wszystkiego ma pod dostatkiem. A tam w prymitywnych warunkach Bóg Syn zarabiał na kromkę chleba dla siebie i dla swojej rodziny. A w sąsiednim warsztacie nawet nikomu przez myśl nie przeszło, że Bóg przyjął ludzkie ciało i za cieniutką ścianą pracuje tam ciężko, wykonując okna i drzwi. Zresztą cieśla w tamtych czasach nie tylko zajmował się ciesielką, czyli więźbą, ale zajmował się stolarstwem. Tym wszystkim zajmował się cieśla. I ten syn cieśli z Nazaretu przyszedł i ogołocił się z Bożej chwały. Dlatego Izajasz powiada, nic ciekawego na nim nie było. Choćbyśmy szukali, nic ciekawego. Zwykła postać. Ja oczywiście nie przypuszczam, że Pan Jezus, mój Zbawiciel, był okazem brzydoty, ale nie należał do najpiękniejszych artystów świata, jeśli chodzi o jego wygląd. Sługa mój, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. I te słowa zostały po raz pierwszy powiedziane w czasie chrztu Pana Jezusa nad Jordanem i powtórzone na górze przemienienia. Oto sługa mój, w którym ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem i aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał, nie będzie wołał, nie wyda na zewnątrz swojego głosu, trzciny nadłamanej nie dołamie, knota gasnącego nie dogasi, ale ludom ogłosi prawo, a jednak nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, pomimo tego, że prorok w ostatniej pieśni nazywa go mężem boleści, na którym nie było ani centymetra kwadratowego zdrowego ciała. Był zsiniaczony, był skatowany, był ubity po to, aby pokazać, że Bóg nie ma w sercu pychy, że Bóg przychodzi z pokorą i uniża się do człowieka. A jak rozpoczyna ostatnią wieczerzę, przepasuje się i swoim uczniom umywa nogi, bo nikt z uczniów w tym dniu nie był gotowy na taką służbę. Bo to słudzy wykonywali taką robotę. Umyć uczestnikom wieczerzy paschalnej nogi z kurzu.